muszę mówić po polsku, dlatego mamy tutaj troszeczkę jak szpieg. Okej, okay, idziemy, gramy troszkę Weinberg. Pamiętamy, że pierwszy takt jest jak przed taktu, okej? Okay? Do drugi takt. Okej, okay, idziemy? Okej, okay, możemy jeszcze raz. Okej, okay, jest przed taktu, ale musimy być troszeczkę więcej, nie za cicho, okej? Okay?
Moja rodzina jest bardzo muzykalna. Całe życie ja spałam na próbach chóralu. Oni byli chór, pracowali w chór. Oni są też profesorów, ale moje życie było około tej chór. Bardzo interesujące i myślę, że bardzo dobre dla mnie zrobił. Jak małe dziecko mogę uczyć, słuchać dużo ludzi od dużo różnych profesji, wszystko. I to ja myślę, że to był bardzo interesujące. Druga rzecz był, że tata myślał, okej, okay, idziesz na pianino. Pierwsze. Ja bardzo dobrze grał na pianino i kiedy potem zobaczyłem jeden projekt, który był z orkiestrą, orkiestrą i chór z moją rodzicą. Ja był fascynowany z tej całej orkiestry i oczywiście największe skrzypiec są, nie, w orkiestrze. Więc dla mnie to był, ja chciałem, to był mój wybór. Powiedziałem, okej, okay, ja chcę skrzypiec. Ja powiedział, okej, okay, jak masz dobre zalecenie, ocenę, ja ci kupię. Oni nie byli bardzo przekonani, dlatego ja już był bardzo zdolny z pianinu. Ja był jak bardzo dobry. Pianino jest bardzo dużo łatwiej na początku niż skrzypiec. Skrzypiec, ile lat muszę być do ładny dźwięk. To jest bardzo duży problem. Więc jest regresja, jak ja zaczynam skrzypiec, ale ja chciałem bardzo dużo grać w tej skrzypiec, muszę bardzo dużo pracować i ja będę skrzypiec na pewno i zrobię wszystko, że będę skrzypiec. I na początku był bardzo ciężko. Nie, ja tylko chciałem grać na skrzypiec. Nie wiem dlatego, oczywiście dźwięk i wszystko, ale jak grasz, to na początku to jest brzydki, bardzo nie jest komfortowe, to jest fizycznie niekomfortowe. To nie jest łatwo, ale ja nie wiem dlaczego, ale ja chciałem, ja musiałem być.
Okej, okay, bardzo fajne, ale teraz możemy zrobić to samą frazę. Takt 6 jest najniższy punkt. Potem zrobimy crescendo i potem wszystkie idziemy do 8. Okej, okay, jeszcze raz.
Potem idę do bardzo specyficznej szkoły, które otworzyli w Portugalii na lata 90. To był jeden najlepszy inwestycja od tej pieniędzy od Unii. To się nazywa profesjonalna szkoła i to był od rana, od 8 do 8 w nocy i cały dzień mieliśmy normalne rzeczy, które wszystkie mają i potem 6 godzin tylko muzyka. I na przykład ja pamiętam, to był jak luksus, ja miałem 3 lekcje indywidualne godzinę każdy tygodniu. To był bardzo, bardzo... I tej szkole były tak ważne dla Portugalii, że moja generacja to była pierwsza generacja, która potem eksportowała dużo muzyków. To był jak fala. Przed i po to jest inne Portugalia od muzyka. Więc to był bardzo ważne. Ale ja pamiętam, że oczywiście ja miałem kolegę, który nie lubią tak dużo jak ja na przykład. Ja pamiętam, że ja każde wakacje z rodziną, na przykład jedziemy w samochody, ja cały czas miałem z tej skrzypie, na przykład jak zrobimy, nie wiem, camping albo coś, ja z tej skrzypie, ja ćwiczyłem tę skrzypie od kościoła, od szkoły, od toalety, wszędzie ja na ulicy, cały czas. Nie wiem dlatego, ale ja tylko widziałem, że pierwsze, ja musiałem zrobić troszeczkę, ja był dobry na pianinu i potem bardzo dużo muszę pracować, żeby być na tej samym level, poziomie, więc to był pierwsze, ale potem ja widziałem od bardzo początku, że ja chciałem być profesjonalny muzyków. Więc ja musiałem dużo pracować. Ja wiedziałem, że tej, co ja muszę zrobić, dostać tej poziom, muszę dużo pracować. Więc dla mnie
no,
było
wiesz, okay. Młodemu człowiekowi się nie chce.
Tak.
A to by się chciało.
Bardzo, bardzo. I do dzisiaj jest tak.
Troszeczkę musimy dawać troszeczkę więcej, jak wy macie tej solówkę, nie? Więc tak. I ja myślę, że więcej, na przykład 14 jest też jak niższy punkt, który potem zrobimy crescendo, ale nie jest tak dużo crescendo, jak się dawało. Idziemy tylko do mezzopianu. Okej, okay, nie za dużo. Zrobimy od jedynkę.
Ale ja miałem bardzo ważny dla mnie przyjaciel, który był doktorem od Niemców, który był w Portugalii na emeryturę. I przyjaźniliśmy i on był oczywiście dużo starszy niż ja. I on bardzo lubił te koncerty i wszystko. I ja pojechał do swój dom i dużo gadaliśmy i dużo ja grałem. I on powiedział mi, że w Niemcy języku jest słowo, które jest jak stan życia, musizieren, które jest jak żyć through music, live through music, na przykład. Ja żyję z muzyką. Na przykład z Emily to jest troszeczkę to samo. Żyjemy i cały czas jest tej muzyka około. Mamy oczywiście nasze prywatne życie, ale cały czas i to jest dla nas okej. Okay. Nie przeszkadza. Wszystko lubię muzykę. Nie tylko grać, słuchać na przykład. Ja bardzo lubię tej rzecz od instrument na przykład. To jest inna rzecz, ale wszystko mnie interesuje o tej muzyce. Więc generalnie, ale oczywiście moje pierwsze języki jest muzyka poważna, ale oczywiście ja bardzo lubię wszystko. Ja, na przykład w Portugalii jest moje miasto, jest jedno najstarsze festiwal jazzowy. Ja pamiętam, ja każdy koncert był na tej festiwalu, tak. Więc dla mnie wszystko, ale oczywiście pierwszy wybór jest muzyka poważna, tak.
Okej, okay, dużo lepsze. Tylko uważajcie na każdy moment, który mamy liga, jak jest?
Legato.
Łuk. Jak mamy tej łuk nie za wcześnie, okej? Okay? Nie. Czy. Okej, okay, wy macie przetakty. Okej, okay, jeden przed czy. Raz, dwa, trzy, do.
Pamiętacie, jak żeście się poznali? Emilia, jak to było?
Byłam w peruce. Nie, żartuję. To było w lutym 2014 roku, kiedy to Emanuel przyjechał po raz pierwszy do Szczecina na nasze zaproszenie, mimo tego, że się nie znaliśmy, żeby wziąć udział w cyklu koncertów Wielcy Koncertmistrzowie i przyjechał jako koncertmistrz orkiestry z Portugalii. A dowiedzieliśmy się o jego istnieniu zupełnie taką krążną drogą od polskiego kontrabasisty, który pracuje na co dzień w orkiestrze symfonicznej w Singapurze. I ja będąc zupełnie niespodziewanie w Singapurze, się z nim umówiłam na kawę. I rozmawiamy z tym kontrabasistą. I rozmawiamy, ja mu tam opowiadam o tej orkiestrze. On mówi, o, a jakiś koncertmistrzów czasem zapraszacie? Mówię, tak, że mamy taką serię koncertów. O, no to ja mam tu dla ciebie. No to ja wygooglowałam, mówię, no to fajnie. Podał mi kontakt, a do Manuela zadzwonił, podał mój kontakt.
Ale najśmieszniejszy part tej historii jest, że ja nie znałam tej kontrabasisty na żywo. Ja tylko znałam w sieci.
Byliśmy... I to też się ociera w ogóle o Szczecin znowu, bo ten kontrabasista chciał z Emanuelem i z Bartkiem Niziołem zrobić jakąś tam muzykę kameralną i tak oni byli jakoś w kontakcie, ale tylko wirtualnym.
Tak. I potem po ślubie...
Gdzie wróciliśmy do Singapuru po naszym już ślubie, czyli 2016 rok.
Na końcu
się
ja
z nim wreszcie Manu zapoznał, bo on tam cały czas jest, mieszka, pracuje. Zresztą jest to bardzo serdeczny, drogi przyjaciel Bartka Niziała, bo Bartek do niego przynajmniej raz w roku jeździ w odwiedziny.
Czyli tak naprawdę macie swata z Singapuru, tak, który was przedtem nie widział przed ślubem, tak?
Tak, tak. Ani mnie, ani Manuela. Tak.
Pierwszy był tej kontrabasisty, zadzwonił do mnie i powiedział, że muszę zadzwonić do tej pani.
Pani dyrektor.
Pani dyrektor z Polski, która ma orkiestrę, która pracuje z zaproszoną koncertmistrzu i ona chce mi zapraszać. I potem ja...
A ty wtedy gdzie pracowałeś, powiedzmy?
Ja pracowałem 9 lat w Orkiestrze Nord. To był mój pierwszy praca. To był od razu po studiach. To jest w Portugalii. To jest na północ, to jest bardzo malutki miasto Amarant, to jest siedziba orkiestra, ale orkiestra jest cały region, więc my cały czas byliśmy w każdy punkt w Portugalii, nie tylko, ale dużo jeździliśmy. Ale to jest bardzo dla mnie interesujące, że to był od razu po studiach, ja wracałem do Portugalii, był koncertmistrz i to, ja pamiętam, że był pani, moja asystent koncertmistrz, ona może mogłaby być moja mama, więc ja był, nie wiem, 23-24 lata. I wszyscy na sekcji byli, nie wiem, dwa razy moje starsze. I dużo Polakiem był.
Tak, w orkiestrze.
Tak.
No i co? Kto zadzwonił? Ty no do niego czy on?
Nie, bo ja wróciłam z tego Singapuru i byłam oczywiście w jakimś kosmosie, jak to ja. I Manu się pierwszy odezwał, bo ja zaplanowałam, że to zrobię, ale tam za jakiś czas, a w sumie Manu do mnie pierwszy napisał.
I potem zadzwonił troszkę później, dlatego Emilia powiedziała, okej, zrobimy, ale nikt nie wie kiedy.
Nie wie, bo u nas wiadomo, jak jest z tym planowaniem. U nas się nie da zaplanować na długo, bo nigdy nie wiadomo, czy się tam potem to wszystko uda, więc mogliśmy to zaplanować tak naprawdę na 100% z początkiem nowego roku. A ja w Singapurze byłam w sierpniu, Manu się odezwał we wrześniu, a ja wiedziałam, że ja do końca roku mogę go zaprosić, ale jeszcze nie wiedziałam dokładnie szczegółów, czy tak, jak ja to sfinansuję i co to będzie. No.
Tak, ale troszeczkę przed to ja miałam trasę koncertową w Polsce, nie wiem, myślę, że listopada. I ja zadzwoniłam do Emilii, powiedziała, że będę w Polsce i jest okazja, że ona może posłuchać, jak ja gram, dlatego on...
Naprawdę, ty koncertmistrz mówisz do jakiejś pani, przepraszam, do jakiejś pani dyrektor z Polski, to pani może chce mnie posłuchać? Proszę bardzo.
Nie, to był...
Jestem gotowy na egzamin.
Tak, i ona powiedziała, nie, to jest za daleko. To był...
Koncert był gdzieś w Krakowie, czy gdzie to było?
Nie, byliśmy cztery miast, nie wiem, Krakowie, Warszawa, Kalisz i Częstochowa. I on, oczywiście on nie miał czasu dla mnie. Więc okej, ja powiedziałem okej. Więc zobaczymy w lutym. No.
Ale już był wtedy ten termin wybrany, lutowy.
Tak.
No i Manu potem przyjechał. Ja go odebrałam z trafostacji, to dokładnie pamiętam, bo spał w pokoju gościnnym w trafostacji. I tam go
Najpierw przyjechał i z dworca pojechał.
Nie, taksówka go odebrała i go zawieźli tam do tej trafostacji. I ja po niego przyjechałam po południu na próbę. No i wchodzę do tej trafostacji i on tak idzie, ja tak patrzę, mówię, o, przystojny. Nie?
Jaki ładny facet.
Ładny, mówię, dobra.
Jaki ładny koncertmistrz.
Jesteś w pracy i mówię, nie, bo ja takie historie to w ogóle nie wchodziły w grę. No w każdym razie, i wsiadamy do samochodu i ja coś tam opowiadam i Manu się zaczął śmiać. A wszyscy wiemy, jaki Manu ma śmiech. No. I ja on się śmiał, mówię, o matko, ho, nie dałabym rady. Nie? Już tylko ten śmiech usłyszałam, to mówię, nie. Już trzeciego dnia Emanuel już mnie namawiał, żebym gdzieś tam, bo Filip Lipski był wtedy u nas. No więc oni oczywiście z Filipem najwięksi przyjaciele i codziennie po tych próbach gdzieś chodzili zwiedzać Szczecin, nie? I do mnie tam, o Milko, wpada, jesteśmy tutaj, a ja grzecznie, nie mogę. Ja muszę coś tam od rana być w pracy. No, to były jeszcze, wiecie, inne czasy te 10 lat temu prawie. To znaczy dalej dużo pracowaliśmy, ale no było inaczej. Z Filipem w ogóle było inaczej, nie? Bo Filip był bardzo rozrywkowy koncertmistrz. No, także było troszeczkę inaczej. No, także nie dałam się namówić. Dopiero w piątek, czyli w noc przed naszym koncertem właściwym, który był w sobotę, był jam session w Kanie. Akurat bardzo chciałam iść. I mówię, dobra, do Kany to pójdę. No, to poszliśmy dużą grupą po próbie, właściwie prawie z całą orkiestrą. No i tam w tej Kanie dobijała północ. Wszyscy jeszcze tam się ten, no, ale Manuel podchodzi, że on już musi w sumie iść, bo on gra jutro solo, nie? Więc on się musi wyspać. No to ja dobrze. I tak stoimy w tej Kanie. Mogę powiedzieć?
Tak.
Stoimy tam, ludzie, wszystko ten, on chodzi i mnie pocałował. I ja mówię, nie. I taka byłam w szoku i poszedł. Ja mówię, matko, teraz jutro muszę udawać, że nic się nie stało. No i poszliśmy.
Dlaczego?
No bo nie, to było dla mnie bardzo stresujące. No i potem właśnie...
O, pani dyrektor z koncertmistrzem, no powiedz.
No. I potem następnego dnia był koncert i cały żeś na próbie i na koncercie wszyscy udawali, znaczy ja i Emanuel, bo nikt nie wiedział, że nic się nie wydarzyło, ale potem Manu mówi... Słuchaj, bo on następnego dnia nie wracał do Portugalii, tylko jechał jeszcze do Monachium, do swojego lutnika, od którego kupił skrzypce, tam dokonać jakiegoś, nie wiem, naprawy czy coś. I mówi, że on nie wraca do Portugalii, potem jeszcze wracał do Berlina. I mówi, o, że on ten autobus sobie kupił do tego Monachium, ale że on musi wydrukować i czy ja mam drukarkę w domu.
Na drukarkę.
Ja już na drukarkę mnie wziął, mówię, no dobra, ale to szybko, bo potem były w ogóle jeszcze moje urodziny na to wszystko i miała być kolejna impreza w Kanie, znowu w Kanie dzień po dniu. No, więc poszliśmy do mnie do domu, wydrukowaliśmy, co było trzeba, no i się już...
Urodziny mieli.
No tak, no ale to impreza była już tego urodzinowa, tego samego dnia, więc jeszcze potemśmy w Hormonie i Manu prosto z Hormona poszedł na ten autobus. Nie? Takie były... Ja nie powinnam tego opowiadać.
Tutaj myślę, że musimy być troszeczkę mniej, okej? Za dużo, za dużo. I druga wolta.
Wszystko miałem załatwione w życiu. Ja miałem pracę, dobrą pracę. No. Miałem
mieszkanie,
wszystko. I ja nigdy nie myślałem, że będę przeprowadzić do Polski. Nigdy. Wszyscy myślałem, że ja jestem... Co robisz? Do Portugalii, do Polski? Nie. To... I jak ja powiedziałem pierwszy raz, parę dni później do mojej mamy na przykład, ona powiedziała, pani dyrektor, ale... Ile ona ma lat? Ona myślała, że jest bardzo starsza pani dyrektor, nie? I potem poznałem.
Mama mnie poznała pierwszy raz, bo to wszystko bardzo szybko się wydarzyło. Manu wtedy odjechał do tego Monachium, na następny weekend wrócił do Berlina i do mnie już z tego Monachium dzwonił, czy ja do Berlina na ten weekend nie przyjadę. No i oczywiście pojechałam. I to był luty. A Manu przeprowadził się do Szczecina już w grudniu. A w międzyczasie ja byłam w Portugalii 2 razy, a ty byłeś w Polsce też 2 razy. Tak. I skupiłam główny wątek. I mamy pierwszy raz poznałam w czerwcu. Ja jak byłam bardzo, za pierwszym razem. I mama była taka na mnie zła, choć w ogóle mnie nie zna.
Nie, ale...
Ja myślę, że taka sytuacja była trudna, że ja że tego syna odbieram. Tak, choć jeszcze nie było wtedy planu, że on do Polski odjedzie, ale być może już był jakiś bardzo zakochany, co mama widziała. Tego nie wiem. I więc była taka, no tak mnie poznała, tak nasz podniosła głos na mnie. Jakie były początki. No.
I ona powiedziała, pierwsze pytanie było, do you speak English?
A jak ogłosiliśmy na święta, że Manu mi się oświadczył i że jesteśmy zaręczeni, to pierwsze pytanie mamy było, czyli to był pomysł.
No. To był Emanuela, nie mój.
Myślę, że na pewno tak patrzę. No dobrze, no ale co ci urzekło? To już tak, oczywiście powiedz nam tylko trochę, nie?
To znaczy urzekło?
Urzekło?
Co sprawiło, że się zakochałam?
Nie wiem. Ja nie wiesz, nie, bardzo, bardzo dobrze czuł Benu.
Ale to, on mnie pyta,
okej.
Czyli
Czyli zakochał się w tobie i w orkiestrze.
Nie, to jest... Nie.
No dobrze, ale to ty ją pierwszy raz widziałeś. Przychodzi do tej trafostacji i co?
Oczywiście ja widziałam bardzo ładną blondynkę i to był, wow, to jest fajne i bardzo... Pamiętam, że zakochałem oczywiście okiem, bo to był pierwszy...
Że oczy.
Oczy bardzo, bardzo na twarzy.
Ale duże oko.
Nie. Tej kolor okiem, tak, niebieski. Więc to może być tej pierwszej. Nie wiem dokładnie co, ale... Wszystko tej...
Nie,
energia. Ja myślę, że ta energia jest bardzo... Wszyscy czują.
Czyli nie boisz się silnych kobiet?
Nie.
Ja poznaję jego mamę, byś wiedziała dlaczego. Też ma bardzo silną osobę.
Ja to z reguły się chłopcy boją potem.
A nie. Ja właśnie mam tak uważam, że bardzo często synowie wybierają sobie żony na jednak wzór mamy. Tak są moje obserwacje, nie?
Jeżeli mamy bardzo kochają się i nie boją.
Tak, ale jeżeli są mamy dominujące, jakby, no nie wiem, decydują, no tak zarządzają jakby domem, to mężczyźni bardzo często wybierają potem.
To od razu, oczywiście może pierwszy raz w życiu, ja muszę grać drugi skrzypiec w domu.
Co?
Ale jest okej dla mnie.
No dobrze, nie? Jak już na scenie musisz, a przecież w gruncie rzeczy...
Policzyłam nie razem, mam gotowy obiad przez 9 lat i tam dwie ręce mi wystarczyły. Ale wiecie, z drugiej strony Manu jest bardzo pracowity, bo co mu nie powiesz, to on każdy koncert zagra, nie? Choćby było 7 dziennie i ostatni o 2 w nocy, to on, ta pasja jednak do muzyki, ja się z tym jeszcze nigdy nie spotkałam z nikim. Nikogo takiego w życiu całym nie poznałam, kto jest tak bardzo ciągle oddany temu i... To wszystkich zaskakuje, nawet w orkiestrze, nie? Że jak w tamtym roku byliśmy w tej Japonii, potem nagraliśmy płytę, potem to w ogóle wszyscy wychodzili i spodziewali, jak Manu to robi, bo on grał wszystko solo, nie? Nagrywał płytę, potem to, potem... A wszyscy już padli, nie? A on jeszcze nie padł i jeszcze tam dalej ciągnął.
Bardzo, bardzo dobrze tej crescendo, ale uważacie, że siódemka, jak zdążymy siódemkę, potem już musicie dać troszeczkę więcej miejsca dla mnie. Dlatego ja myślę, że praktycznie sobie to piano druga miara. Nie, druga miara. Okej, o fortepiano. Okej?
Podział jest taki i on jest dobry, tylko ciągle po prostu brakuje nam jeszcze tej jednej osoby, że Manu zarządza wszystkim w orkiestrze, czyli prowadzi próby, artystycznie wszystko. W biurze jest bardzo dużo pracy. Manu pomaga, nie? Ale chciałoby się czasami ja z Kasią, żeby jednak trochę na więcej pomógł, choć ja wiem, że on musi na przykład poćwiczyć codziennie te 2-3 godziny, nie? Że jakby nie da się wszystkiego robić. Także czasami są takie nerwy, że on sobie ćwiczy, a my nie wiemy już, co ręce włożyć, czemu on sobie ćwiczy, jak to jest tyle pracy. No, także zawsze jest jakiś taki. No.
Nie, ale dla mnie to oczywiście jest kontekst moje życie. Ja był tej 9 lat w tej orkiestrze, który był, ja nic nie musiał zrobić. Ja tylko pojechałem na próbę i grałem i wszystko, to był koniec. I potem był tej zmiana, która jest dla mnie bardzo interesująca, która jest nie tylko ja gram, ale jest cała maszyna, która normalnie nie muszę zrobić, nie muszę znać, ale to jest bardzo dobre, dlatego możemy zrobić to, co chcemy. I więc to jest bardzo dobre. To jest, myślę, że luksus. Każdy, ja myślę, chciał. Dla mnie jest perfekt, dlatego artystycznie jest dużo więcej interesujące życie niż wtedy.
Wątpliwości nie miałam nigdy, ale miałam takie trudniejsze momenty, to na pewno. Właśnie ten problem, że nie można było nic załatwić, Manuel nie mógł nic sam załatwić, nie mógł sam iść do lekarza, nie mógł sam... To było uciążliwe w niektórych trudnych momentach, ale co nas uratowało w cudzysłowie, to jest pandemia, która jakoś zjawiła się w takim momencie, że mogliśmy trochę odetchnąć, bo byliśmy w takim wirze. Jeszcze po drodze się pojawił Leonardo i też jeszcze miałam więcej obowiązku, bo przecież Manuel nie poszuka przedszkola, że jakby nawarstwiło się też tego wszystkiego. Oczywiście Manuel w międzyczasie nauczył się mówić po polsku, ale no też nie jest to poziom urzędowy, nie? Że sobie wypełni sam jakiś dokument. Także, no ale każdy ma jakieś tam trudności w różnych obszarach. No to jest taki trud, który my ponosimy, natomiast jak jesteśmy w Portugalii, to jest dokładnie odwrotnie, nie? Ja tam w ogóle ewentualnie mogę kawę zamówić i to jest maks moich zdolności. No, taki prozaiczny przykład, bardzo przyziemny samochód, taki diesel. Ja nigdy dieslem, że on ma jakąś taką dziwną skrzynię biegu, w ogóle nie ma co samochodzie, ani nie umiem jeździć. Nie? Więc ja tam jestem albo jadę z autobusem do miasta, jestem taka trochę bezwolna i tak tylko co Manu zrobi, to ja pójdę, nie? No.
Na początku dla mnie był oczywiście bardzo trudno. Ja cały czas czułem bardzo samotny, nie samotny, jak byliśmy, nie wiem, z towarzysku, ja cały czas nie zrozumiałem, co oni mówią. Potem i cały czas był, ja też, jak był troszeczkę frustrowany, więc ja też troszkę na Emilii, ale oczywiście one nie mogły zrobić wszystko, ale wiem, że to był, w początku był trudno.
Jeden przed, siódemka.
Ja studiowałem w Londynie. Moja praca magisterska był o Paweł Kochanski i Karol Szymanowski. To jest pierwszy punkt połączony z Polski. Oczywiście ja wszystko czytałem o Tatra, o tej życiu w Polsce.
Ta Polska wcześniej przyszła do ciebie, zanim jeszcze Milka.
Tak, tak. Potem drugi punkt był 10 roku. Ja zaczynałem grać dużo w Polsce, jak gościnny solista. Na przykład ja był w Opole, w Białystok, Kaliszu, Częstochowa. Dużo miast ja pojechałem i grałem i potem wracałem do Portugalii. To był drugi punkt. Trzeci punkt oczywiście jest, jak poznałem Emilii. Wcześniej ja miałem dużo kolegów, muzyków na przykład z Polski. Ja cały czas myślałem, na przykład Adam Klocek. Ja poznałem dużo wcześniej niż Emily. Ja pytałem ją, dlatego żyjesz w Polsce? Możesz, nie wiem, iść, nie wiem, każdy myśli to samo, nie? Dlatego nie żyjesz, nie wiem, Niemcy albo coś. I ja troszeczkę nie rozumiem, troszeczkę myślałem, to nie jest normalne. I potem ja zrobię ten krok. ale ja myślę, że tej wizji, którą wszyscy mają o Polsce, to jest tak nieaktualne, nieprawdziwe. Wszyscy myślałem, jak ja zrobiłem ten krok. Myślałem, że ja coś nie tak ze mną. Ale jak oni na przykład grają tutaj albo zobaczą tutaj, jak jest, to jest bardzo, bardzo, to jest wizja, nie wiem, 30-40 lat temu. Dla mnie jest bardzo komfortowe.
Okej. Okay. Łukaszewski. Jak chcesz, ja mogę...
Nie, to okay? Możesz już po angielsku.
Okay, let's try. Neapolitan concert. Four bars, remember, it's like we start pretty much, but then we diminuendo, and then fifth bar is the piano.
Jak nasz ślub był w Portugalii, przyjechała duża grupa z orkiestry, z rodziny, to wszyscy nam zadawali to samo pytanie. Czemu my wybieramy, żeby mieszkać w Polsce? Nie? Że tam było wszystko. Manu miał stałą pracę, bardzo super fajne mieszkanie. Takie u nas w Portugalii każdy dobrze mieszka. Każdy ma albo dom, albo jakieś tam, nie wiem, przynajmniej 100 metrów. Tam trochę jest, nie mówię o dużych miastach, Porto i Lizbona, ale Emanuel pochodzi z Guimarães. Także wszystko tam było, nie? A my w Szczecinie niestabilny, nie wiadomo, że jakby ani ja nic na stałe, tylko ta orkiestra. Warunki mieszkalne też może nieporównywalne. Nie, ale... no. Nie. Więc tak wszyscy nam zadawali to pytanie, a my to dla nas to było jakby tak naturalne, bo nigdy nie padł taki pomysł, nawet Manu, z twojej strony, mm-hmm. żebyśmy my jednak wybrali Portugalię. Tak. Nawet nie było takiego pomysłu, jakby nie. to było tak oczywiste,
ja wiem,
że...
Dlatego, co jest tutaj z Beną, to jest... Ja wiem, że jest bardzo trudno, wiemy, co chodzi, ale jest coś, które nie możesz powtarzać. Możesz, okej, możesz mieć tej koncepcję, ale będzie bardzo, bardzo trudno zrobić, co... Tej linii, która cały czas jest, każdy rok jest większa, mimo tego cały czas myślimy, że następny rok
już nie będzie,
ale ja myślę, że całe BNO jest, tej koncepcji jest bardzo trudno powtarzać. Emilia cały czas powtarza, że okej, możemy zrobić to w Portugalii. Ja nie jestem tak pewny.
Znaczy, no na pewno tak już teraz też, jak zjechaliśmy trochę tych różnych miejsc, pooglądaliśmy też inne organizacje i ja takiej organizacji jak nasza nie znalazłam nigdzie, nie? Że to i widzę teraz tą wartość, bo to jest tak jak Manu powiedział, bardzo ciężko byłoby coś takiego stworzyć i ciężko utrzymać coś w takiej atmosferze takiej pozarządowej, tak to ujmę, nie? Takim w ogóle, że nic cię tam, nikt ci tej granic nie stawi, nie, że tego nie wolno, tego ten, że to trzeba robić tak, tu ci kogoś nadadzą, że to jest regulamin, tu jest to. I wytrwać 15 lat w tym strukturze pozarządowej, już uważam wszystkich tych pozarządowych naprawdę wielka sztuka, a jeżeli to jest jeszcze twoje sposób na życie, że to jest jedyne, co robisz, no to już w ogóle, nie? Także wydaje mi się też dlatego ci muzycy tak tutaj chcą być, bo to jest coś, czego żadna instytucja nie jest w stanie im dać, nie? Że jakby wiedzą, po co wybrali ten zawód, jak są tutaj, nie?